Wypadek drugi. Trzymasz zdarzenia, że w pewnej dziurze łomżyńskiej zjawiło się w tych fatalnych czasach grono czułostkowych inteligentów, zwane pogardliwie przez rdzenne miejscowe kołtuństwo ochroniarzami. Grono to ujrzało nagły, a niewątpliwy ratunek na wszelkie niedomagania w bardzo powszedniej oświacie i z furią godną lepszej sprawy postanowiło w wyżej wzmiankowanej dziurze własnymi siłami zbudować ochronę wzorową. Tkliwe indywidua tego grona wyimaginowały sobie, że potrafią wydobywać dzieci ze świętych, a śmierdzących ognisk rodzinnych, z chałup, szkarlatynek, i w swej flisackiej ochronie za pomocą dokładnego, a ściśle naukowego freblo patykowania umysłów urabiać przyszłych obywateli i tym podobnych członków. Imaginujcież sobie, współbiesiadnicy, co się dzieje. W środku pól czterech pobliskich graniczących wiosek było gromadzkie pastwisko. Wspólna własność. Wspólnota, if you please, Opole. Jeden z najbardziej zaciekłych ochroniarzy zwołuje wieś, do której pastwisko należało, wygłasza płomienną i samo przez się absolutnie niezrozumiałą orację z cytatami poetów, prozaików i proponuje: obywatele, puśćcie nam w wieczystą dzierżawę pół morgi waszego pastwiska w tym miejscu, gdzie będzie najbliżej do każdej z trzech wiosek. My na tym pasku ziemi zbudujemy wzorowy murowany dom szkolny za kilka tysięcy rubli i oddamy go na własność waszej gromadzie. Dzieci wasze będą miały prawo do bezpłatnej nauki w tej szkole na zawsze. Żadnych kosztów ani na budowę, ani na utrzymanie szkoły wieś wasza ponosić nie będzie. Żadnych nigdy nie będziecie płacili podatków. Ileż będziecie żądali za dzierżawę roczną pół morgi tego pastwiska? Po długiej naradzie wieś wyniosła odpowiedź. Dacie nama po 50 rubli rocznej dzierżawy. A ileż kosztuje, spyta idealista, dzierżawa morgi najprzedniejszej roli uprawnej w tej okolicy? Kosztuje 12 rubli. To pół morgi pastwiska? Czemuż ma kosztować 50? Bo będzie ta na tym placu stawiały budynek, dom murowany. Ale ten budynek rejentalnie będzie opisany jako wasza własność, wasza szkoła. Tak to ta ono, ale taniej nama nieporadna z dzierżawy spuszczać. Wypadek trzeci. I tak dalej, i tak dalej. Światło elektryczne cicho weszło jak duch i odtąd żywie w naczyniach. Światło wyłupane z nicości w głębinie ziemi przez pracę niewolników, których płuca potargał kaszel gruźliczy. Światło stworzone przez mękę nędzarzy, których domowe ognisko oświetla kopeć lampki naftowej. Całościenne tafle lustrzane tworzą tylko złudzenie mnóstwa sal, dalekości, przestrzeni. Odbijają w sobie tłum krążący. W oczach i mózgu tworzył się wieloraki, olbrzymi obraz, wielekroć odbity w ścianach korowód postaci wesołych, migotliwych, pochód strojów, przemarsz widziadeł o kształcie ludzkim, niosących na licach wszystkie uczucia, od szczęścia do rozpaczy, wizję nieskończoną rodu ludzkiego. Nawet mając oczy spuszczone, rachując, pisząc, Ewa widziała przed sobą to sunące pasmo ludzkie. Jakżeż często w tej ciżbie mężczyzn, wyrostków, chłystków, starców zjawiała się jakaś twarz urocza, młodociana, jakiś owal lub profil niewiarygodnie piękny, zadziwiający i bezprzykładnie miły. Oczy nie mogły się odeń oderwać. Częstokroć jakieś oczy błagały godzinami albo napastowały w ciągu nieskończonych wieczorów. Ewa musiała wyuczyć się spokoju, zdobyć formę twardej obojętności, pewną postać ponurej tyranii. Ugrzeczniona, dobrotliwa bezczelność, łaskawa pogarda niewidzenia. Łagodny uśmieszek ślicznych ust mówił: patrz sobie, koteczku, patrz. Patrz, śliczny paziu. Wypatruj piękne oczęta. A choćbyś patrzał dzień i noc, i cały adwent, i cały karnawał, i wielki post. Nie, sierotko, nie wypatrzysz jednego drgnienia brwi. Wiem ci ja, o co ci idzie. Chciałbyś mnie dławić tymi białymi rączkami o szlifowanych paznokciach. Chciałbyś rozgniatać mi usta i piersi. Wiem, wiem. Nic z tego, nic. Bo jestem, widzisz, wierna Łukaszowi, którego może na świecie już nie ma.